Prezydent i premier Polski złożyli życzenia Ukraińcom z okazji Dnia Niepodległości.
Andrzej Duda w nagraniu wideo przypomniał, że nasz kraj jako pierwszy uznał niepodległość Ukrainy. Dzisiaj również solidarnie stoimy przy Was, gdy Ukraina broni swej wolności, odpierając rosyjskich agresorów, powiedział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Wiem, że zwyciężycie. My, Polacy, wierzymy, że wolna Ukraina, odbudowana ze zniszczeń, będzie cieszyć się dobrobytem w europejskiej wspólnocie. Przyjmijcie, proszę, najlepsze życzenia z okazji rocznicy Waszej niepodległości, składane w czasie, gdy wszyscy widzimy, jaką niepodległość ma cenę. Niech przyjaźń mocno łączy Polaków i Ukraińców.
Szef rządu Mateusz Morawiecki we wpisie w mediach społecznościowych zwrócił uwagę, że dziś przypada 31. rocznica uchwalenia Deklaracji Niepodległości Ukrainy.
Premier dołączył też nagranie, w którym przytoczył fragment tego dokumentu. Podkreślił, że Ukraina w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa udowadnia, że jest prawdziwie niepodległa. Mateusz Morawiecki zapewnił o wsparciu naszego kraju.
Polska nie patrzy biernie na to, co się dzieje. Jesteśmy z Ukrainą na dobre i na złe. Wspieramy Was w każdy możliwy sposób. Poprzez dostawy, poprzez pracę na forach międzynarodowych i przede wszystkim poprzez udzielanie schronienia ukraińskim kobietom i dzieciom, które uciekły przed wojną. Nasze narody przeszły długą drogę i stoją dziś po tej samej stronie, po stronie wolności. Razem stoimy na straży dziedzictwa cywilizacji europejskiej. Wierzymy, że żadne imperium, żadna władza nie jest w stanie zniszczyć wolnych ludzi, że to wolni ludzie budują państwa i rządy, a nie odwrotnie.
24 sierpnia 1991 roku Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła Akt Niepodległości Ukrainy. Dokument ogłosił obywatelom i światu, że odtąd istnieje niepodległe, demokratyczne państwo ukraińskie. Od 182 dni Ukraińcy walczą z rosyjską inwazją.
Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu przedstawiony zostanie projekt ustawy o dopłatach do źródeł energii innych niż węgiel.
Wczoraj projekt przyjęła Rada Ministrów. Minister Piotr Müller podkreślił, że rząd chce uchronić jak najwięcej osób przed skutkami kryzysu energetycznego.
I tak dodatek dla osób ogrzewających lokale pelletem wyniesie 3000 zł, czyli tyle samo ile węglem.
Z kolei 1000 zł otrzymają gospodarstwa ogrzewające się drewnem, 500 złotych, ci, dla których głównym źródłem ciepła jest kocioł na LPG.
Natomiast 2000 zł trafi dla gospodarstw, dla których głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
Te dodatki finansowe, one odnoszą się, ich wysokość, do różnicy cenowej, która ma miejsce ze względu na kryzys gospodarczy, kryzys wojenny, który został wywołany przez Rosję. Te działania, które przyjmujemy, mają ochronić Polaków przed wzrastającymi cenami energii, ale również dotyczą w szerszym zakresie innych osób.
Ustawą objęte zostaną również miejskie elektrociepłownie dostarczające ciepło do mieszkań. Dostawcy ciepła systemowego, elektrociepłownie otrzymają dopłaty tak, aby obniżyć wzrost cen, podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller.
Ekonomiści podkreślają, że utrzymanie się bezrobocia na rekordowo niskim poziomie pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość.
Tak odnoszą się do danych Głównego Urzędu Statystycznego, który podał, że stopa bezrobocia w Polsce w lipcu wyniosła 4,9%. Więcej Karolina Stasiak.
W lipcu wskaźnik bezrobocia był taki sam jak w czerwcu. Odczyt na poziomie 4,9% jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. GUS podał, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec ubiegłego miesiąca wyniosła ponad 810 tysięcy wobec 818 tysięcy w czerwcu. W ubiegłym miesiącu w urzędach pracy zarejestrowano 103,5 tysiąca nowych bezrobotnych. 7,1% z nich to cudzoziemcy. Ekonomista dr Grzegorz Piątkowski wskazuje, że dane są niezwykle korzystne.
Trzeba też zauważyć, że to bezrobocie w Polsce jest zdecydowanie niższe, jeśli chodzi o młodzież, w porównaniu na przykład z krajami południowej Europy, Włochy, Hiszpania, Grecja, gdzie bezrobocie czasem sięga 40-50%. Także tutaj nam się udało przejść i przez pandemię, i przez okresy teraz wojny. Prognoza na przyszłość jest tak samo pozytywna. Wciąż mamy w wielu sektorach deficyt rąk do pracy. Jedynym zagrożeniem jest kwestia zahamowania inwestycji samorządów, gdzie rzeczywiście pod kątem sektora budowlanego socjalnego, może się okazać, że nastąpi pewne zahamowanie tych inwestycji, no i niestety to by mogło się wiązać ze spadkiem ilości zatrudnionych.
GUS podał również dane o nowych zamówieniach w przemyśle na eksport. W lipcu wzrosły one o blisko 29% w ujęciu rocznym. Urząd poinformował też, że wydajność pracy w przemyśle w okresie od stycznia do lipca tego roku była wyższa o 11,3% rok do roku.
Ministerstwo Rodziny przygotowało pismo do Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie zintensyfikowania kontroli w sklepach pod kątem omijania zakazu handlu w niedzielę.
Dokument czeka na podpis szefowej resortu. Deklaracja padła podczas roboczego spotkania minister Marleny Maląg z przewodniczącym handlowej Solidarności Alfredem Bujarą.
To reakcja na doniesienia o tym, że kolejne sieci handlowe chcą otwierać w niedzielę część swoich sklepów.
Podczas rozmów szefowa resortu rodziny zaproponowała także zorganizowanie w tej sprawie okrągłego stołu z udziałem także przedstawicieli branży handlowej.
Alfred Bujara powiedział, że negocjacje miałyby dotyczyć między innymi poprawy warunków zatrudnienia w sklepach. Wyraził nadzieję, że pracodawcy przyjmą zaproszenie do rozmów.
Pani minister tutaj również zadeklarowała chęć inicjowania takiego projektu okrągłego stołu, jeśli chodzi o te warunki pracy. To jest pomysł Światowych Związków Zawodowych, Komersu, Handlu i chcemy, aby usiąść z pracodawcami i rozmawiać pierwszy raz od transformacji na temat warunków pracy i płacy tych pracowników, bo trzeba przywrócić tym pracownikom godność. Sami mówią, są wykorzystywani, są tanią siłą roboczą, a więc to też jest bardzo ważna deklaracja, że mamy tutaj sojusznika.
Minister Marlena Maląg zapowiedziała, że rozmowy przy okrągłym stole z udziałem głównego inspektora pracy miałyby się odbyć na początku przyszłego roku.
Prawnicy Instytutu Ordo Iuris przygotowali poradnik dla prokuratorów Stop pigułkom śmierci.
Poradnik wskazuje m.in. na podstawy prawne przeciwdziałania tzw. aborcji farmakologicznej czy reklamie środków poronnych.
Adwokat Magdalena Majkowska z Instytutu Ordo Iuris zaznacza, że poradnik jest odpowiedzią na bezkarną działalność organizacji proaborcyjnych, które w sposób nielegalny propagują i rozpowszechniają środki poronne.
Wskazujemy wprost, że w polskim prawie nie ma czegoś takiego jak prawo do aborcji. Natomiast wręcz przeciwnie, w polskim prawie jest prawo do życia każdego człowieka, a te wyjątki, o których mowa w ustawie o planowaniu rodziny, kiedy dopuszczalna jest aborcja, należy traktować wyłącznie jako osłabienie tej ochrony życia. Trzeba też jasno zaznaczyć, że aborcja na płaszczyźnie prawa polskiego jest dopuszczalna tylko w dwóch sytuacjach.
Mecenas Magdalena Majkowska dodaje, że chodzi o sytuację, w której zagrożone jest zdrowie lub życie kobiety spodziewającej się dziecka oraz gdy ciąża jest wynikiem gwałtu.
Prawnik wskazuje, że w prawie polskim tzw. aborcja farmakologiczna jest działaniem bezprawnym.
Poradnik Stop pigułkom śmierci jest dostępny na stronie ścigamyaborcje.pl.
I to była ostatnia informacja w tym serwisie.
Na koniec prognoza pogody.
Jutro przeważnie pochmurnie, na wschodzie i północnym wschodzie kraju przejaśnienia. W centralnej, południowej i wschodniej Polsce możliwe przelotne deszcze i burze. Gorąco będzie na wschodzie, tam na termometrach do 32 stopni. Z kolei od 24 do 26 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. Najchłodniej na wybrzeżu około 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni, na barometrach jutro 1008 hektopaskali.